radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj profesor doktor habilitowana Agnieszka Zimmermann, farmaceutka, prawniczka, prorektor do spraw kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Proszę państwa, jeśli ktoś nie wiedział, że w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym można studiować psychologię zdrowia, to rok 2025 na pewno spowodował, że usłyszał o takiej możliwości, bo głośno było o sprawie, którą między innymi pani profesor moja dzisiejsza gościni wyjaśniała. Usłyszeć można było wokół tego kierunku wiele historii, nieporozumień, emocji. Skąd wzięło się to zamieszanie z psychologią zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i chyba na Uniwersytecie Pomorskim, Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie również, prawda? Tam
tak,
ten kierunek był realizowany. O co to chodziło, pani profesor?
Na naszych dwóch uczelniach, czyli w Szczecinie i w Gdańsku, u nas już od 2016 roku, kształcimy psychologów zdrowia, czyli na kierunku psychologia zdrowia w ciągu 5 lat studiów magisterskich kształcimy osoby, które są psychologami i pracują w systemie zdrowia, służąc pacjentom, ale też personelowi medycznemu.
Czyli są to tacy psychologowie, którzy pracują w szpitalach, w przychodniach, no czasami też tam, prawda, mają jakieś gabinety prywatne, tak, bo się mogą kształcić i tak dalej, ale generalnie głównie są dedykowani do pracy w
systemie ochrony,
ochrony zdrowia.
Tak, i w ubiegłym roku podjęto pracę nad stworzeniem nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów. Ta ustawa w tej chwili weszła w życie i zrobiło się bardzo duże zamieszanie, ponieważ nie wpisano absolwentów naszych studiów do takiego grona osób, które w ogóle mają prawo ubiegać się o wpis do rejestru psychologów.
A kto przygotowywał te przepisy? Ustawy, że nie zapomniał,
rodziny,
przegapił waszych absolwentów.
Ministerstwo Rodziny. Zamieszanie zrobiło się dość duże. I myślę, że takim głównym problemem był brak wnikliwej analizy programu studiów, bo nasi studenci uczą się w czasie 5 lat psychologii w takim samym wymiarze, jak wszyscy pozostali studenci psychologii.
Czyli tu istniało takie realne zagrożenie, że studenci, absolwenci psychologii zdrowia w tych dwóch uczelniach, w Gdańsku i w Szczecinie, w uczelniach medycznych, nie będą mogli wykonywać zawodu psychologa.
Bo ktoś uznał, że
program nauczania, program studiów, nie nauczania, program studiów nie obejmuje
w pełni tych treści, które dotyczą psychologów.
To było oparte o takie raporty powstałe w dwóch uczelni, przygotowane przez dwie uczelnie, SWPS i Uniwersytet Jagielloński. Pani zapoznała się z tym raportem na pewno i co tam było w tym takiego?
Tak, oczywiście, ale absolutnie nie zgadzaliśmy się z tymi wnioskami, tak, bo nasze efekty uczenia się, czyli to, co w treściach programowych przekazujemy studentom, to są treści, które dotyczą psychologii i przygotowujemy psychologów w pełni przygotowanych do tego, żeby pracować w tym zawodzie.
Ja zresztą zwróciłam uwagę, że w tym raporcie, jak się mówiło, podawało dane dotyczące ilości godzin kształcenia psychologicznego, to tam dwa razy mniej było w tym na przykład Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku psychologii.
Tutaj już na liczbach, tak?
Tak.
U nas te studia trwają 5 lat, 4655 godzin, a na Uniwersytecie Jagiellońskim 2800. Także te nasze treści w pełni pokrywają kształcenie psychologiczne plus zawierają treści dotyczące zdrowia.
Czyli zupełne jakby nieporozumienie, z którego bardzo ciężko było wybrnąć, bo trwało to kilka miesięcy.
I to były wielkie nerwy, ale przede wszystkim to była bardzo trudna sytuacja dla naszych absolwentów, których kwalifikacje były podważane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przez pracodawców i to naprawdę była sytuacja
na tej podstawie,
wyjątkowa.
Tak?
Trudna. Tak,
na tej podstawie. A dlaczego ten kierunek psychologia zdrowia budził tyle, już chyba nie budzi, mam nadzieję, emocji w świecie psychologów, można powiedzieć, no, w tej branży psychologów, bo to wszystko się działo w momencie, kiedy powstawała ustawa o zawodzie psychologa. Bo czym się różni psycholog zdrowia od psychologa takiego innego, zwykłego?
Ma dodatkową wiedzę i umiejętności, te, które są niezbędne do pracy z pacjentem, ale też z personelem medycznym. I ja sama zastanawiałam się, skąd wziął się problem i nie chciałabym tutaj doszukiwać się jakichś złych intencji. Ja myślę, że to po prostu było przeoczenie. Taką mam nadzieję.
Pani profesor, jakie znaczenie ma kształcenie psychologów pod kątem pracy właśnie w ochronie zdrowia? Dlaczego to jest takie istotne, takie ważne i dlaczego te 10 lat temu, kiedy Gdański Uniwersytet Medyczny zdecydował o otwarciu tego kierunku, nie otworzył kierunku psychologia, tylko otworzył kierunek właśnie psychologia zdrowia? Czy szpitale i przychodnie potrzebują właśnie tak kształconych absolwentów?
Tak, jak najbardziej. Myśmy wspólnie ze Szczecinem podjęli taką decyzję o otwarciu kierunku na zgłoszone potrzeby Ministerstwa Zdrowia. W związku z tym, że istnieje luka cały czas jeszcze dotycząca takiego otoczenia pacjenta pełną opieką kompleksową, w tym również psychologiczną.
Takie holistyczne podejście,
tak,
prawda, do
które leczenia. Jest niezbędne do tego, żeby w sposób efektywny, skuteczny leczyć. I potrzeba jest wielka i myślę, że każdy z nas intuicyjnie też ją czuje. W związku z tym w pełni w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia te studia powstały.
Chcę pani powiedzieć też, że taki psycholog, który kończy, powiedzmy w cudzysłowie nazywając w uczelni cywilnej kierunek psychologia, to nie jest do końca przygotowany do pracy w ochronie zdrowia, to znaczy nie zna tych niuansów wszystkich, musi
się dłużej... Nie chciałabym stawiać takiej tezy, ale nasi absolwenci na pewno są wyspecjalizowani, tak? Myślę, że po skończeniu psychologii w pełni absolwenci.
Odbywają też chyba praktyki, prawda?
W środkach naszym szpitalu zdrowia. Klinicznym odbywają się praktyki, ale nie tylko, bo też w innych podmiotach.
Mhm. Ta sprawa skończyła się ponad miesiąc temu podpisaniem przez prezydenta ustawy o zawodzie psychologa. Jednak zapisy tej ustawy, tu już panią pytam jako prawniczkę, która się zajmowała też tą sprawą, budziły emocje, ponieważ w kontekście właśnie kształcenia psychologów w GUMEDzie i w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, jaki mamy stan obecnie? Bo są jakieś zapisy przejściowe takie. Proszę
wyjaśnić. Tak, ale
wyjaśnić.
One w pełni gwarantują naszym absolwentom i osobom, które aktualnie studiują, prawa do tego, żeby ubiegać się o wpis do rejestru psychologów. Czyli nasi absolwenci będą mieli 2 lata na to, żeby po wejściu w życie ustawy wpisać się na swój wniosek do tego rejestru, a osoby, które studiują, będą po ukończeniu studiów miały 4 lata, więc na to, żeby...
Dlaczego nie od razu? Dlatego, że
ustawa pozostawia...
czasami nie, ludzie pracują...
Pewnie bywają różne sytuacje życiowe. Ja myślę, że to jest ukłon też w stronę naszych wyborów życiowych, ale w pełni prawa absolwentów są zabezpieczone w tej chwili, tak samo jak prawa studiujących.
Tak, czasami absolwenci studiów psychologicznych, już pomijając w jakiej uczelni, nie mogą znaleźć pracy w zawodzie, bo nie mają jeszcze odpowiednich kompetencji, szkoleń, prawda, dodatkowych studiów w zakresie tam zawodowym i na przykład zatrudniają się w szkolnictwie albo gdzieś w przedszkolu jako wychowawcy czy jako opiekunowie dzieci. I słyszałam, że właśnie tutaj problem będzie wynikał z tego, że takie osoby, które nie mają stażu pracy odpowiedniego, będą musiały mieć jakichś opiekunów na początku, tak? Tutaj też nie jest takie proste, żeby samodzielnie pracować w tym zawodzie.
Taki był pomysł. Ja tutaj może nie chciałabym wkraczać na ten obszar, bo to sami psychologowie o tym zadecydowali, tak? Obradowała komisja specjalnie powołana, sejmowa, w której to psychologowie zadecydowali o tym, jak ma wyglądać dostęp do zawodu, ale faktycznie on będzie bardzo sformalizowany, stopniowy.
Mhm. Czyli rozumiem, że to nie dotyczy tych wszystkich, którzy już są psychologami i będą
nie.
się tylko tych absolwentów nowych,
którzy
młodych,
będą wkraczać do zawodu.
Którzy nie mają doświadczenia zawodowego, zatrudnienia w zakresie pracy psychologicznej.
Nowością będzie stworzenie samorządu psychologów, który będzie właśnie prowadzić nadzór nad właściwym wykonywaniem tego zawodu i będzie sprawdzać, kto spełnia wymogi, które uprawniają do wykonywania zawodu.
Jak miałybyśmy podsumować tą sprawę, to pani uważa, że to zakończyło się sukcesem? Bo zastanawiam się, ile razy pani musiała jeździć do Warszawy. Pamiętam, był kiedyś taki rektor w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, który 2 samochody, jak mi tutaj kiedyś w wywiadzie mówił, zjeździł, żeby załatwić pieniądze i budowę szpitala nowego, który teraz mamy, czyli Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Ta sprawa również wymagała takiego większego zaangażowania.
Bardzo dużego zaangażowania, bardzo wielu rozmów, przede wszystkim z posłankami, bo pomagały mi i osobom, które na uczelni były zaangażowane w tą sprawę, posłanki, tutaj lokalne, ale nie tylko, posłanka Wioleta Tomczak na przykład, Joanna Mucha, Józefa Szczurek-Żelazko, którym bardzo serdecznie dziękuję, bo one po prostu rozumiały
posłanki,
problem.
Posłanki, można powiedzieć, z wszystkich opcji politycznych, ale związane z ochroną zdrowia.
Dokładnie, które rozumiały problem, tak? Wiedziały, że psychologów brakuje, a nasi absolwenci są właściwie przygotowani do wykonywania zawodu. Także rozmów było wiele, a same wizyty w Sejmie de facto i praca w komisjach sejmowych, no to też były wyzwania. Byliśmy zapraszani jako strona społeczna i mieliśmy szansę się wypowiedzieć. Także te dwa ostatnie spotkania przed uchwaleniem projektu już w ostatecznej formule były przełomowe.
Ale pani czuła taki opór, że...
Bardzo duży.
Że tak. Jest pani atakowana i... Ciężka, czyli ciężki bój to był, tak?
To był ciężki bój. Ja może bezpośrednio nie czułam się jako ja atakowana, ale na pewno zagrożenie było bardzo duże. A ja odczuwałam presję odpowiedzialności za naszych absolwentów, tak? Z pełną
o jakiej liczbie
wiarą
osób
w to, że to się dobrze skończy.
Słucham? O jakiej liczbie osób mówimy, jeśli byśmy wzięli pod uwagę obydwie uczelnie?
Łącznie, tak myślę, że około 500, jeżeli i Szczecin, i Gdańsk, mhm. które już aktywnie pracują.
Ci ludzie skończyli już studia i rozumiem, że będą mogli być wpisani do zawodu, do rejestru i wykonywać ten zawód.
Tak.
A czy zatem, co to w praktyce oznacza, tak? Ten bój, który pani przeprowadziła i udało się z sukcesem zakończyć ten bój. Czy uczelnie będą musiały psychologów uczyć w takim razie w jakiś sposób ujednolicony, żeby taki psycholog mógł później być wpisany, taki absolwent mógł być wpisany do tego rejestru. Czy to się wiąże dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dla Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie również jakimiś zmianami w programie studiów? Z czym to się będzie wiązało teraz dalej?
Otóż powstają standardy kształcenia w zawodzie psychologa, tak samo jak mamy te standardy w zawodzie lekarza, pielęgniarki, farmaceuty. I każda uczelnia, która kształcić chce, czy już kształci psychologów, będzie musiała się do tego przygotować, wdrożyć wszystkie standardy. One w tej chwili jeszcze nie są uchwalone.
Ale jest jakaś taka, powiedzmy, rama, która będzie obowiązywała wszystkie uczelnie.
Wszystkie
i te medyczne, i uczelnie
tak.
takie na przykład jak Uniwersytet Gdański, który również kształci w zawodzie psychologa, czy SWPS.
Tak, wszyscy będą mieli identyczne standardy. Podział będzie tylko dla studiów o kierunku ogólnoakademickim czy praktycznym, tak? Bo tutaj są takie dwie możliwości.
No właśnie, czym będzie się różnić to studiowanie na przykład w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym po wprowadzeniu tych standardów, a studiowanie na przykład w innych uczelniach ogólno, takich jak uniwersytety.
Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj efekty uczenia się na każdej uczelni mogą być inaczej sprecyzowane. Tak? Czyli chociażby ta liczba godzin studiowania może być różna, a dopuszcza się dzisiaj, no, aby tak było, więc w przyszłości liczba godzin, które student będzie musiał odbyć, będzie identyczna na każdej uczelni. Liczba godzin praktyk, które będzie musiał odbyć, też będzie identyczna. I ten katalog uzyskanych efektów uczenia się będzie taki sam w każdej uczelni.
Ja pamiętam z tego raportu, jeszcze wracam do niego, który przygotował UJ, że był taki wniosek, że tylko 40% przedmiotów nauczanych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym to były przedmioty dotyczące jakby samej psychologii jako nauki. Z czym się państwo nie zgadzaliście?
Ja nie wiem. Absolutnie, bo to
To ja zastanawiam się, co to było 60%, czego się państwo uczyli tych studentów?
Jakieś takie techniczne zupełnie... spojrzenie na program studiów. My jesteśmy uczelnią medyczną, no więc trudno, żebyśmy szeregowali efekty uczenia się w obszarze nauk psychologicznych, a nie medycznych, tak? Ale efekt uczenia się może być kwalifikowany do różnych dyscyplin naukowych, tak? Z góry się tego nie zakłada, więc standardy jak najbardziej to uporządkują. Powiedzą, jeżeli jest efekt uczenia się konkretnie wskazany, zdefiniowany, to musi być zaliczony do nauk psychologicznych. Wtedy nikt nie ma wątpliwości.
Czy na ustandaryzowanie, wprowadzenie tych standardów jest jakiś czas? Czy to już od nowego roku akademickiego? Jak to będzie wyglądało w praktyce?
Od nowego roku akademickiego nie wydaje mi się, ponieważ nie ma jeszcze rozporządzenia. My oczywiście słyszeliśmy o tym, że wszystkim zależy na tym, aby sytuacja jak najszybciej była unormowana i uregulowana, ale to nie nastąpi.
Czyli może być taka sytuacja, pani profesor, że studenci w przyszłym, w nowym roku akademickim, czyli ci, którzy rozpoczną w październiku studia, zaczną się uczyć, studiować według starego programu, a potem ten program w trakcie studiów będzie zmieniony i oni jako absolwenci za 5 lat wyjdą już, że tak powiem, z nowym standardem?
Nie, czyli... będzie to raczej według moich przypuszczeń, tak? Jeżeli ukaże się rozporządzenie, to od 2027 roku rozpoczniemy kształcenie.
Ale oni są
na
bezpieczni.
Nowych zasadach. Wszyscy są bezpieczni,
tak. Będą wpisani do rejestru, czy to będzie według standardów nowych, czy według tego starego programu studiów. Czy pani profesor, pani opinii, te działania wszystkie, które są podejmowane, one w jakiś sposób uporządkują ten rynek, jeśli chodzi o pracę psychologów i to, jak w tym zawodzie ludzie się lokują, bo bardzo wiele osób nazywa siebie psychologami w tej przestrzeni publicznej, internetowej, czy jakichś ogłoszeń, którzy udzielają jakichś takich świadczeń, można powiedzieć, tak, psychologicznych. A odbyły na przykład, nie wiem, dwusemestralne studia podyplomowe. Ja tu nie chcę wskazywać, ale też czasami przy pacjentach pracują i mówi się o nich, że są psychologami, psychoonkologami albo psychodietetykami i tak dalej. To są jeszcze, powiedzmy, studia podyplomowe, ale są też kursy nawet jakieś, gdzie ktoś kończy jakiś krótki kurs i ogłasza się jako psycholog i chce pomagać ludziom. Czy to te działania, ustawa uporządkuje to?
Taki jest cel tej ustawy, żeby właśnie uregulować rynek usług psychologicznych i zagwarantować przede wszystkim bezpieczeństwo nam, jako odbiorcom tych usług. I tylko i wyłącznie osoby, które uzyskają prawo wykonywania zawodu psychologa, zostaną wpisane do rejestru, będą mogły siebie nazywać psychologami. Użycie bezprawne, nielegalne tego tytułu zawodowego będzie karane w ustawie.
No my mamy taką trochę analogiczną sytuację. Nie chciałabym bardzo mocno tego tematu rozszerzać, ale pani jako prawnik na pewno spotkała się z czymś takim. Mamy usługi kosmetologiczne i usługi medycyny estetycznej, gdzie używa się słowa medycyna estetyczna i często używają tego słowa osoby, które wykształcenia medycznego nie mają. Teraz w prokuraturze i prasa informuje, czytałam artykuł niedawno w Gazecie Wyborczej o tym, że są sprawy sądowe o używanie nieprawne jakichś preparatów, prawda? To znaczy podróbek preparatów właśnie w takich gabinetach gdzieś u osób bez wykształcenia medycznego. Też są sytuacje, w których pacjenci czy osoby, które korzystają, klienci, bo nie wiem, czy to u kosmetyczki to chyba nie jest pacjent, tylko klient, są po prostu w jakiś sposób poszkodowani. I też właściwie tutaj nadzór farmaceutyczny się włączył, że pewne preparaty no, nie powinny być używane i sprzedawane też osobom bez wykształcenia medycznego. Tak? To jest problem, który też narasta w naszym kraju, prawda?
Tak, a nam wszystkim powinno zależeć na naszym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie naszego zdrowia, bo zdrowie jest wartością, nie towarem. Dlatego jasno powinny być postawione granice uprawnień, czyli powinniśmy dokładnie wiedzieć, i to powinno wynikać z prawa, w obszarze jakich czynności może działać kosmetyczka. Tak?
To jest technik kosmetyki,
na
tak?
przykład.
Takie wykształcenie. Kosmetolog to już jest wykształcenie wyższe, prawda? Tak, to jest osoba z wyższym wykształceniem, który ma jakieś przedmioty medyczne i tak dalej. Natomiast medycyna estetyczna, lekarz medycyny estetycznej nie ma takiej chyba w tej chwili specjalizacji.
Drodzy Państwo, podanie produktu leczniczego powinno być zabezpieczone, tak? Właściwą wiedzą, umiejętnościami.
To są leki leczniczy, na przykład botox, czy na przykład kwas hialuronowy, preparaty botoksu, kwasu hialuronowego, to są nazwy...
To są również produkty lecznicze.
To są produkty lecznicze, tak?
Czyli podanie go zdrowej osobie no, może wywołać, i przecież dlatego sprawy kończą się w sądzie, może to wywołać działanie niepożądane, a nieumiejętne podanie, czy bez takiej świadomości konsekwencji, no stwarza duże zagrożenie. Więc nam wszystkim powinno zależeć na takim jasnym postawieniu granic, czyli które zabiegi
Czy to jest kolejna grupa, można powiedzieć, w obrębie, tak, która gdzieś w obrębie medycyny się porusza, gdzie ta sprawa jest nie do końca uregulowana cały czas?
A powinna być bardzo restrykcyjnie w moim odczuciu.
Profesor doktor habilitowana Agnieszka Zimmermann, farmaceutka, prawniczka, prorektor do spraw kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i Państwa gościem. Teraz krótka przerwa, po której wracamy do rozmowy.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu gość profesor doktor habilitowana Agnieszka Zimmermann, farmaceutka, prawniczka, prorektor do spraw kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Witam Panią profesor ponownie.
Dzień dobry jeszcze
Pani
raz.
Pani profesor, GUMED przygotowuje swój program strategiczny na kolejne lata. Na jakim etapie w tej chwili jesteście? Bo to wszystkie uczelnie muszą chyba taką strategię przygotować. Już się Politechnika pochwaliła, że mają gotowy. Uniwersytet Gdański też pracuje. U Państwa też trwają jakieś działania w tym zakresie?
Jak najbardziej. Opracowaliśmy cele strategiczne, które są oczywiście kontynuacją dotychczasowych i chcemy nadal rozwijać się jako uczelnia badawcza, skupiająca się na jakości kształcenia.
Czyli jakiejś wielkiej rewolucji nie będzie?
Wielkiej rewolucji nie będzie. Bardzo zależy nam na tym, żeby członkowie naszej społeczności współtworzyli tę strategię. Dlatego też w tej chwili jesteśmy na etapie spotkań warsztatowych, które rozbudowują cele operacyjne i inicjatywy operacyjne. Także wiemy, w którą stronę podążamy. Teraz szczegółowo wraz z naszymi współpracownikami ze wszystkich obszarów, zarówno badaczami, nauczycielami, pracownikami administracji, studentami, doktorantami, rozmawiamy o szczegółach.
No właśnie tak sobie myślę, że taka strategia powinna zawierać, przynajmniej powinni mieć możliwość wypowiedzenia się wszyscy, cała społeczność akademicka.
Tak, inaczej ona nie miałaby sensu. Tak.
Pani jest prorektorem do spraw kształcenia, więc ja się zastanawiam, jakie priorytety w zakresie kształcenia, to znaczy czego możemy się w najbliższych latach, bo ten program jest do 2030 roku tak, ma być przygotowany, ale być może jeśli teraz zaplanujecie coś na najbliższe lata, to będzie też w kolejnych realizowane. Jakie na przykład, nie wiem, nowe kierunki kształcenia, jaki sposób kształcenia, metody kształcenia, no bo coraz częściej mówi się, że trzeba się dostosować do technologii, realiów życia, pokolenia młodych ludzi, którzy nie chcą się kształcić po staremu, tak jak się ich rodzice kształcili, mają inne wymagania, inne priorytety. Jak to wygląda z Pani perspektywy i co można?
Najbardziej nam zależy na wdrażaniu innowacyjnych metod kształcenia, między innymi z wykorzystaniem możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja, ale przede wszystkim chcielibyśmy rozwinąć zaangażowanie studentów w to, aby kształcili się, studiowali faktycznie, czyli przeniesienie takiego ciężaru z metod podawczych.
Czyli klasyczny wykład na przykład?
Klasyczny wykład w stronę większego zaangażowania studentów w zdobycie i wykorzystanie wiedzy.
Bo dzisiaj chyba wykłady
krytycznego myślenia.
Tak, bo, przepraszam, że wyszłam w słowo, bo dzisiaj taki klasyczny wykład, no to dla większości studentów to jest mordęga, tak sobie myślę.
To jest mordęga też dla nauczyciela.
Żeby wysiedzieć, wysłuchać, prawda? No chyba, że to jest porywająco w jakiś sposób zrobione, albo osoba, która przyjeżdża, jest znanym profesorem na świecie i z przyjemnością się, prawda, posłucha go. Natomiast takie codzienne wbijanie do głowy, jak to się mówi, tak, potocznie jakichś danych, to chyba na dzisiaj jest troszkę już nie demodé, ja bym powiedziała, tak?
Bo jak najbardziej, wszyscy to czujemy, obie strony, i studenci, i nauczyciele, dlatego wdrażamy coraz więcej możliwości aktywnego angażowania studentów w ten proces, żeby też studenci sami...
Czym można wykład zastąpić?
Wykład może pozostać, ale sposób prowadzenia tego wykładu z użyciem różnych mini quizów, wspólnej dyskusji, dzielenia się pracą, tworzenia...
Interaktywności takiej.
Interaktywności, tak. Bo ja muszę powiedzieć, że kiedy prowadzę wykład w taki sposób żywiołowy, czyli kiedy współtworzę go ze studentami, to dla mnie wtedy też jest inspiracja i ja wtedy wyciągam naprawdę satysfakcję. Po takim wykładzie ja czuję się świetnie, nie czuję się zmęczona. A kiedy mam przez godzinę tylko mówić i właśnie wykładać wiedzę, no to ja czuję się po prostu znużona. W momencie, kiedy oddaje część...
A jeszcze jak to jest online, pani profesor, to jeszcze ma bez kontaktu, tak prawda się jest, no to, to już w ogóle chyba jest bardzo
dlatego różnica. Obie strony potrzebują interakcji i wtedy my siebie wzajemnie wzbogacamy też swoimi
te metody nauki, powiedziałabym takie XIX-wieczne troszkę, gdzie jest mentor, który przekazuje wiedzę.
Ex-katedra,
tak,
prawda?
I jest biblioteka, do której się idzie po tą wiedzę. To dzisiaj chyba się nie do końca sprawdza, bo właściwie dzięki internetowi, sztucznej inteligencji, to można momentalnie różne rzeczy sprawdzić, dowiedzieć się i tak dalej. Oczywiście trzeba weryfikować, bo sztuczna inteligencja potrafi spłatać różne figle i nie do końca jest to, ja się nie do końca też zgadzam, że ona zastąpi, prawda, tego wykładowcę. Natomiast te metody nowoczesne, one ciężko im się chyba przebić, bo w środowisku akademickim też jest dużo przeciwników, prawda? Ludzie nie wierzą, że można zaufać.
Że można zaufać tak. studentom, że sami się nauczą. No pewnie tak, chociaż ja myślę, że...
A tym bardziej jak mają być lekarzami na przykład, albo pielęgniarkami, prawda?
Więc... My jesteśmy środowiskiem, które bardzo samo lubi się uczyć, tak? Bo każdy nauczyciel akademicki przecież sam się rozwija, również zależy mu na samorozwoju, więc myślę, że te metody, one się przejmą szybciej.
Czyli studiowanie niż będzie taka studiowanie to powinna być taka sama podobna może droga jak droga naukowa, gdzie ktoś jest badaczem i bada jakiś problem, który go nurtuje, interesuje, bierze udział w jakichś spotkaniach innych naukowców, prawda, konferencjach i tak dalej, to studenci również w taki sposób powinni dochodzić do tej swojej wiedzy?
Tak, bo zobaczcie państwo i pani redaktor, my kiedy działamy twórczo, my jesteśmy radośni, tak? Chce nam się. My wtedy dużo więcej jesteśmy w stanie przyswoić. A w momencie, kiedy ja tylko słucham i właściwie bez mojego zaangażowania, no to ta wiedza przeze mnie przepływa. Ja kiedy jestem badaczem, to ja dosłownie zatracam się w tym, co robię. Ja zapominam o Bożym świecie, tak? Ja jestem w tej radości dosłownie tworzenia
zagłębiona.
Ale baza
musi być?
Oczywiście, że tak. Trzeba wykuć, tak?
Trzeba
się
wykuć,
nauczyć.
Tak?
Ale to, ten czas spędzany na uczelni to powinien być czas już wykorzystania tej wiedzy.
Czyli na przykład jak to by mogło być, że pierwsze dwa lata, to chyba tak jest, to jest taka, takie właśnie wykucie tych podstaw, tej bazy.
Taka jest struktura wszystkich studiów, że najpierw zyskujemy bazę taką teoretyczną, ogólną, a później sprawdzamy
na pierwszym roku,
w
prawda, anatomia, żeby można było pójść dalej, prawda?
I proszę sobie wyobrazić, że przez te pierwsze, bo na medycynie 3 lata, to są przede wszystkim nauki przedkliniczne, są takie badania, które wskazują, że studenci są wypaleni, tak? Czyli są przytłoczeni wiedzą, ale przede wszystkim nie widzą związku z praktyką i to trzeba zmienić. Czyli pokazać, że to, czego się uczą, faktycznie ma zastosowanie później i ma wymiar określony w ich pracy już klinicznej. I to jest pewnie największe zadanie, żeby umieć uzmysłowić, pokazać, jak w praktyce ta wiedza teoretyczna później jest niezbędna.
To jest też ciężkie łączenie, prawda, bycia badaczem i jednocześnie nauczycielem akademickim, bo jedno i drugie wymaga dużo czasu, a jeszcze często, jeśli to jest klinicysta, czyli lekarz na przykład, czy pielęgniarka, która pracuje w swoim zawodzie i leczy, pielęgnuje, prawda, opiekuje się pacjentami, no to już w ogóle jest praktycznie można powiedzieć, człowiek bez chwili wolnego czasu.
Tak, i proszę jeszcze sobie uzmysłowić, bo nauczyciel akademicki zazwyczaj ma tylko relację ze studentem. W przypadku zawodów medycznych ta relacja jest jeszcze z pacjentem i pacjent zawsze będzie na pierwszym miejscu, tak? Dopiero później jest student.
Ja tak sobie myślę, że są pewnie naukowcy, którzy uwielbiają pracę ze studentami, ale są pewnie też tacy naukowcy, którzy robią to, no bo muszą.
Dlatego są różne ścieżki. Można być tylko badaczem, czyli pracować tylko i wyłącznie na etacie naukowym i zajmować się nauką. Można być tylko dydaktykiem, zajmować się tylko pracą ze studentami, a można robić i to, i to. I decyzja należy do nas, którą ścieżkę wybieramy.
Pani profesor, coraz częściej mówi się też o konieczności zmian w zakresie ewaluacji działalności naukowej uczelni w ramach tych dyscyplin, prawda? Bo tu jest dyscypliny nauki o zdrowiu w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i
nauki medyczne,
nauki farmaceutyczne. I teraz, czy taki system, jak w tej chwili funkcjonuje, to powinien ten punktowy taki, prawda, że liczy, zbiera się, prawda, przez cały rok punkty, potem ktoś to zlicza i robi się ewaluację i dana dziedzina jest albo poniżej pewnego kryterium. Czy on powinien dalej w taki, pani zdaniem, sposób funkcjonować? Czy tu jest potrzebna jakaś reforma?
Reforma i to drastyczna. Nie tylko poprawianie poszczególnych zapisów, przede wszystkim sposób myślenia.
Ale czy my to mamy w tej chwili, to wszędzie tak na świecie jest, czy jest inaczej? Jest. I mamy gdzie, na czymś się oprzeć?
Nasz system oparł się chyba na gospodarce liberalnej, takie mam wrażenie. My przede wszystkim powinniśmy być rozliczeni za jakość pracy, a nie ilość, nie liczbę publikacji, czy liczbę tylko i wyłącznie cytowań. Jakość pracy naukowej i to jest właściwie klucz do rozwoju, tak? Bo jakie znaczenie ma to, że ktoś napisze, nie wiem, 20 artykułów w ciągu 4 lat, kiedy to są artykuły nic nie zmieniające w sensie poznawczym,
żadnego przełomu, tak?
Żadnego przełomu, żadnego wpływu ani społecznego, ani na rozwój nauki.
Czyli liczy się bardziej ta cytowalność, że inni opierają
znaczenie,
się?
Znaczenie, oczywiście. Tak? Jakie znaczenie moja praca, wyniki moich badań, doświadczeń mają dla rozwoju nauki, a szerzej też cywilizacji, społeczeństwa. Więc to powinno być przede wszystkim oceniane. I proszę zwrócić uwagę, że aktualny system opiera się na rywalizacji. My nie mamy z sobą rywalizować, mamy z sobą współpracować. Jesteśmy de facto niewielkim krajem z wielkim potencjałem i państwu powinno zależeć na tym, żeby ośrodki najlepsze promować i pompować jak najwięcej środków finansowych, ale nie dla wszystkich, tak? Tylko promowane powinny być najlepsze ośrodki badawczo-dydaktyczne. Bo proszę zwrócić
uwagę... My teraz
mamy
taką punktozę, można powiedzieć.
Mamy punktozę,
trzeba,
ale jeszcze
nie równą. Trzeba to wytłumaczyć słuchaczom, o co chodzi, że każdy naukowiec powinien, tak? W jakimś tam określonym czasie, ile tych punktów
zebrać,
to się kumuluje
publikacji.
Tak, i to się kumuluje wtedy na jego zakład, czy jego, prawda,
tak.
I jest liczona wtedy.
Jest pewien ranking, prawda?
Tak.
I teraz tak samo
czyli
oceniane
jak ktoś mało,
są...
mało publikuje, to mało ma tych punktów i wtedy...
A jego prace mogą być na przykład bardzo wartościowe, bo wystarczy, że napisze jeden świetny artykuł, tak? I proszę zwrócić uwagę, że identycznie ocenia się instytuty badawcze i nas jako uczelnie, które jednocześnie kształcą, więc nasze obciążenie jest zupełnie inne. Mało tego, my jeszcze dodatkowo, nasi nauczyciele prowadzą działalność kliniczną.
Tak. Jak by można było w takim razie to zmienić, żeby ta punktoza nie zabijała tej takiej właśnie, tego entuzjazmu u naukowców, o którym pani profesor
mówi. Trzeba postawić na jakość, tak? Bo jeśli oceniamy ilość, no to wtedy musimy dostosować się do tego. I...
A tą jakość będzie pani profesor bardzo ciężko ocenić.
Nie, bo dzisiaj jakość oceniamy na przykład, jeśli chodzi o kształcenie. Tak? Pojawia się na uczelniach Polska Komisja Akredytacyjna zespół ekspertów.
No,
i on ocenia
dobrze
jakość.
Wie, że każdy naukowiec, który nad czymś tam pracuje, gdzieś tam, powiedziałam w cudzysłowie, dłubie przy jakiejś sprawie, to uważa, że ten jego temat jest najważniejszy. I on ma po prostu jest najbardziej istotny i bardzo ważny. I teraz jak ocenić jakość, jak każdy uważa, że...
Ale można ocenić wpływ, tak? Czy właśnie to jest praca cytowalna, czy ona przekłada się na w ogóle rozwój nauki szerzej, tak? Czy te badania mają znaczenie uniwersalne, czy są no, tylko specyficzne, ale może również ważne. No to jest do oceny, to jest możliwe.
To jest możliwe, pani zdaniem. Ja tylko sobie myślę, że może też generować w ramach już uczelni później jakieś dodatkowe dyskusje, konflikty pewnie. Ale rozumiem, że to wszystko w ramach programu strategicznego na kolejne lata jest omawiane. Jak to wszystko zorganizować, bo ewaluacja ewaluacją, ale uczelnia no, rozwijać się musi, prawda?
Tak, o prestiżu uczelni świadczy też to, czy my jesteśmy zapraszani do gremiów międzynarodowych, jeśli chodzi o współpracę. Nasza uczelnia, Gdański Uniwersytet Medyczny jest rozpoznawalny międzynarodowo, tak? To świadczy o jakości naszych badań. Nazwiska naszych badaczy są nazwiskami rozpoznawalnymi na skalę światową. I to jest ważne.
Jest taki ranking Uniwersytetu Stanforda, 2% najbardziej rozpoznawalnych i cytowanych naukowców świata i tam zawsze jakaś
oczywiście,
grupa od lat już się znajduje.
Są naukowcy z naszego uniwersytetu.
Z GUMED-u, tak.
I to właśnie jest, pokazuje jakość, tak? Jakość pracy konkretnych osób.
Chciałam panią jeszcze na koniec zapytać o granty, bo granty to pieniądze na właśnie badania naukowe. Czy dzisiaj da się prowadzić działalność badawczą właśnie bez grantów, za pieniądze, nie wiem, uczelni tylko? Czy jakieś mechanizmy wdrożono w GUMEDzie w ostatnich latach, żeby pomagać w pozyskiwaniu, bo każdy naukowiec może sam te granty zdobywać, uczelnia pomaga. Jak to wygląda w praktyce dzisiaj? I jakie jest szanse na rozwój?
My jako badacze musimy starać się o granty. To są wręcz wymogi, które są niezbędne do tego, żeby awansować na tej ścieżce rozwoju naukowego, bo musimy wykazać się właśnie, że jesteśmy w stanie zainteresować instytucje finansujące pomysłem na nasze badania. Czyli, że metodyka, w ogóle temat badawczy jest na tyle ważny, że nadaje się do finansowania i to jest świetne, tak?
Czyli dzisiaj to naukowiec taki, który gdzieś w laboratorium, prawda, godzinami spędza przy urządzeniach czy przy mikroskopie czas i prowadzi swoje badania, jak nie ma grantu, nie ma pieniędzy na to, to żadnych badań...
To ma ograniczone. Może nie żadne, bo uczelnia też oczywiście w ramach środków statutowych, tak, przeznacza przecież środki na pracę doktoratów.
Tak sobie myślę, że niektóre nie są łatwiej, prawda? Zdobyć taki grant, bo temat jest atrakcyjniejszy, powiedzmy, tak, czy bardziej nośny, niż taka mozolna gdzieś tam praca laboratoryjna, wieloletnia czasami, która...
Nie jest łatwo zdobyć grant, tak? Mhm. Oczywiście, że tak. Powstała Agencja Badań Medycznych, która specjalizuje się w finansowaniu badań typowo medycznych, która jest dedykowana dla badań, między innymi niekomercyjnych badań klinicznych. Więc na uczelni medycznej mamy dodatkową ścieżkę uzyskiwania grantów, nie tylko przez Narodowe Centrum.
Czyli w tych naukach podstawowych jest trudniej o granty niż w naukach takich opartych trochę o kliniki?
Ja myślę, że takiej tezy chyba... Nie postawiłabym. Mhm. Na pewno trzeba się bardzo starać, żeby grant w ogóle zdobyć, ale są różne możliwości zdobycia finansowania.
I na koniec pytanie jeszcze takie, które dotyczy bardziej absolwentów, bo od lipca bodajże tego roku można będzie wystawiać już, wydawać e-dyplomy, czyli dyplomy takiej wersji elektronicznej. Jak to będzie wyglądało? Wy jesteście przygotowani, gotowi, myślicie o tym? Pytam panią jako prorektor do spraw kształcenia, gdzie pewnie takie pytania pani się spotyka często od właśnie absolwentów czy przyszłych absolwentów.
My się przygotowujemy. Taki obowiązek bezwzględny powstanie w styczniu 2027 roku. Więc już wtedy wszystkie dyplomy będą w wersji elektronicznej, a ta wersja papierowa będzie wersją taką na wniosek wystawianą tylko. I dyplomy pojawią się w aplikacji mObywatel. Więc to będzie też rewolucja.
Czyli będzie się mógł lekarz wylegitymować, prawda, tak, dyplomem.
Tak, mało tego, nie tylko...
Korzystając na przykład ze smartfona.
Na przykład. I nie tylko dyplomem ukończenia studiów, ale też prawo wykonywania zawodu.
I to dotyczy o zawody oczywiście medyczne, wszystkie
będzie w tej
zawody,
aplikacji.
Tak? Tak. Ale w tym roku w akademickim, czyli ci absolwenci tegoroczni
jeszcze
nie otrzymają,
tak? Elektronicznego dyplomu.
Bo to jest możliwość, ale nie wymóg. Tak, wymóg jest dopiero od przyszłego roku.
Tak.
Bardzo pani profesor, dziękuję za rozmowę, za przyjście do studia. Profesor doktor habilitowana Agnieszka Zimmermann, farmaceutka, prawniczka, prorektor do spraw kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziękuję pięknie.
Z przyjemnością z państwem byłam. Dziękuję bardzo.
Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.